Bez tego związku organizm nie mógłby zwalniać, relaksować się i spać. GABA jest najważniejszym, głównym neuroprzekaźnikiem hamującym. Jego receptory, podtypy są obecne niemal na każdej komórce nerwowej, będąc także miejscem działania wielu związków wpływających na odczuwanie relaksu, rozluźnienia i uspokojenia.
Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way, audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie. Bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży.
Moi drodzy, dzień dobry, cześć i czołem. Tutaj Mateusz, podcast Champions Way. Miło mi Cię gościć po raz kolejny. Jeżeli wracasz, to jest 194. odcinek, jeżeli dobrze liczę. Już tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj już kolejna... Tak, już bierzemy się do 200. Słuchajcie, tak się na chwilkę zatrzymałem, bo to takie refleksyjne. Czasem nagrywam te odcinki, nie myślę o tym, jaka liczba tutaj się pojawia, a tymczasem no jeszcze dosłownie pewnie z 5-6 tygodni i będziemy mieli odcinek 200. Natomiast nie planowałem jeszcze nic specjalnego, ale być może coś się wydarzy. Witam Cię ponownie lub witam Cię po raz pierwszy. Tutaj Mateusz, oczywiście Champions Way Podcast raz jeszcze. I były odcinki o dopaminie, były odcinki o motywacji, czyli o układzie nagrody, o tym, dlaczego mi się chce albo mi się nie chce. Był odcinek o serotoninie, który był również odcinkiem, który zdradzał kolejny neuroprzekaźnik, pokazywał nam z innej perspektywy trochę też nasze hormony, pokazywał nam, w jaki sposób możemy dbać o to, co dzieje się w naszym mózgu. No i moi drodzy, bez tych tak zwanych rozpędzających się i aktywujących neuroprzekaźników, no nie moglibyśmy tej serii zakończyć lub w ogóle tej serii przeprowadzić, jeżeli nie wprowadzilibyśmy kwasu gamma-aminomasłowego, czyli GABA. Potoczna GABA, tak będziemy się dzisiaj, wokół takiej nomenklatury będziemy się dzisiaj tak poruszali. Nie będę mówił pełnym zdaniem kwas gamma-aminomasłowy, bo jest to nazwa zbyt długa. GABA jest to potoczna nazwa na ten najważniejszy, główny neuroprzekaźnik hamujący, czyli to jest taki antagonista, moi drodzy, po stronie dopaminy, nie do końca po stronie serotoniny, może taki bardziej pewnie główny równoważący go, czyli jeżeli GABA hamuje, to główny równoważący neuroprzekaźnik pobudzający w układzie nerwowym to byłby glutaminian. Uwaga, nie dopamina, czyli dopamina wydawałoby się logicznie, że byłaby antagonistą, natomiast GABA przyczynia się do kontroli ruchów, procesów widzenia oraz, co bardzo ważne, hamuje i równoważy wszystko, co dzieje się w naszym mózgu. Jest to główny neuroprzekaźnik w naszym układzie nerwowym, odpowiadający właśnie za coś, co jest właśnie antagonistyczne do pobudzenia w układzie nerwowym. No i za to jest odpowiedzialny glutaminian. Myślę, że glutaminian pojawi się tutaj w tym podcaście, bo uważam, że jest to równie ważny, nie można powiedzieć ważniejszy, czy stojący po prostu po drugiej stronie spektrum. Bo jeśli GABA jest hamulcowym, to glutaminian, czyli tak zwany kwas glutaminowy, zdecydowanie będzie głównym pobudzaczem. A układ neuroprzekaźnikowy w ogóle związany z działaniem glutaminianu to jest najbardziej obszerny z kolei system komunikacji w całym naszym ośrodkowym układzie nerwowym, więc warto o tym mówić. Teraz wydawałoby się, no słuchajcie, to jest podcast o psychologii sportu, po co nam wiedza o dopaminie, serotoninie, GABie czy jakimś glutaminianie, prawda? Ale stwierdziłem, że skoro ten podcast jest podcastem o psychologii sportu, ale również tematach okołopsychologicznych, no to właśnie z takich tematów skorzysta nie tylko każdy sportowiec, ale każdy człowiek, który w jakiś sposób chciałby w ogóle zrozumieć to, co dzieje się w naszym mózgu. Bo jeżeli powiemy, że GABA zapewnia zdrowy i głęboki sen, wpływa na regulację bólu, stabilizuje ciśnienie krwi oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia skurczów mięśni, bo działa hamująco na to, co indukuje acetylocholina, o której też troszeczkę mówiłem w odcinku dotyczącym serotoniny, No to myślę, że warto powiedzieć sobie, co jest tym naszym głównym hamulcowym w organizmie i do niedoborów GABY, czy do tego, co powoduje nadmiar GABY, czy do tego, w jaki sposób naturalnie zwiększyć poziom GABY w naszym organizmie, czy przyczyny na przykład niedoboru GABY, jeszcze nie będę wchodził, bo to już jest temat bardziej na drugą część tego odcinka, czyli bardziej taki praktyczny. Natomiast chciałbym, abyśmy mieli pojęcie w ogóle, o czym mówimy i wokół czego się poruszamy, bo temat jest stosunkowo skomplikowany, ale ja bym go chciał przekazać i pokazać w sposób prosty, żebyśmy mieli takie łatwe do zastosowania już od teraz, od jutra wskazówki, które mogą poprowadzić nas do tego, że jeżeli połączymy sobie kilka tych odcinków w całość, czyli motywacja, dopamina, serotonina, GABA, to nam się stworzy taka pełna zupa neuroprzekaźnikowa do tego momentu, bo tak jak wspomniałem, jeszcze mamy glutaminian w tej całej układance, a później może trochę o neuroplastyczności i o tym, jak to wszystko wpływa na nasz mózg. Ale to jest taka baza i ja myślę, że jest mało w ogóle takich podcastów, jest mało takich miejsc, które traktują temat właśnie psychologii i wykorzystywania naszego potencjału, który, no słuchajcie, znajduje się pod naszą czaszką, prawda, w naszym mózgu, właśnie z tej strony. Czyli mówimy o produktywności, mówimy o efektywności, mówimy o kontroli stresu, mówimy o regulacji emocjonalnej, mówimy o tym, w jaki sposób tym zarządzać. Czyli powiedzmy, aktowi psychoterapeuci by się trochę zdenerwowali, bo nie zarządzamy emocjami, tylko raczej je regulujemy, raczej staramy się z nimi zaprzyjaźnić, oswoić, może zrozumieć, więc byłoby trochę krótkowzrocznym nie spojrzeć na to, co dzieje się w naszym mózgu. Więc na dzień dobry myślę, że możemy sobie o tym regulującym w perspektywie hamowania, o tak powiedzieć, jako że GABA właśnie pełni głównie tą funkcję w naszym mózgu. No ale do tego sobie przejdziemy właśnie w tym odcinku. Kilka, słuchajcie, z słów wstępu. Po pierwsze, bardzo Wam dziękuję, że jesteście, bo dlatego ten podcast się odbywa, dlatego go nagrywam, dlatego to już jest no, blisko 200 odcinek, ponieważ Wy słuchacie. Jest w Polsce zaledwie kilkaset, w tym momencie nie wiem, czy nawet 200 podcastów, chociaż nie, chyba jest ponad 200, które przekroczyły już liczbę 200 odcinków. Chyba podcastów, które przekroczyły 500 odcinków, jest zaledwie 40 w kraju, 40 parę może. To jest oczywiście informacja do sprawdzenia, to są takie statystyki, które gdzieś mi tam się kołatają w głowie, w mojej pamięci. Natomiast dziękuję, że jesteście. Proszę oczywiście, jak zawsze, o wystawianie pozytywnych ocen na Spotify, komentowanie. Może pozytywnych to jest oczywiście zawsze moja taka nawet nie prośba, tylko takie wyobrażenie, że byłoby fajnie, gdyby te wszystkie oceny były pozytywne, ale chyba raczej chciałbym powiedzieć, wystawiajcie po prostu adekwatne oceny. Czyli jeżeli Wam się ten podcast podoba, to po prostu pomóżcie mi go lepiej pozycjonować. Jeżeli nie, no to również napiszcie prawdę jak jest. Ja się nie obrażę. Jak wspominam bardzo często, hejterzy to są nasi najbardziej oddani fani. Nie mówię, że tutaj teraz w tym momencie mówię do hejtera, bo czasami konstruktywna krytyka, czy jakaś podpowiedź jest mile widziana, jeszcze bardziej niż po prostu danie kciuka w górę bez żadnego uzasadnienia, dlaczego ten kciuk w górę poszedł, prawda? Więc dziękuję. Jak zawsze możecie oczywiście postawić mi wirtualną kawę na stronie Buy Coffee Tu, gdzie wspieracie moją twórczość, wspieracie nagrywanie mojego podcastu i wspieracie między innymi takie odcinki, przedsięwzięcia, jakie mieliśmy do tej pory, choćby z gośćmi, w studio, czy taki fajny podcast, jak z Jankiem Nowakowskim zrobiliśmy, czy z Cyprianem Majcherem. Więc tych odcinków trochę na pewno się uzbiera, takich fajnych, studyjnych lub takich właśnie w terenie, jak to właśnie było w Lublinie u Janka w dzień meczowy z Asseco Resovią. Więc to są takie smaczki, prawda, że do takich ludzi też mamy dostęp dzięki, czy ja mam dostęp dzięki pracy właśnie z kadrą, z siatkarzami. Więc to jest na pewno fajna szansa. No to i w taki sposób możecie wesprzeć mój podcast i zostawić tutaj cegiełkę po sobie. Będę bardzo wdzięczny i oczywiście wypijam tą kawkę jak zawsze i herbatkę z Wami, kiedy tylko zapraszacie mi wirtualnie na tego typu przedsięwzięcie. Dobra, to co? GABA. Okej, jak wspomniałem wcześniej, dopamina, moi drodzy, odpowiada za łapanie fokusu, koncentrację na działaniu, taką motywację, chęć do roboty. Natomiast GABA również odgrywa tutaj istotną rolę, dlatego że właściwa aktywność tego neuroprzekaźnika przeciwdziała nadmiernemu pobudzeniu ośrodkowego układu nerwowego przez słabe bodźce. czyli w tym momencie umożliwia nam w ten sposób skupienie uwagi na istotnych elementach, zapobiega m.in. jej rozpraszaniu. GABA jest także bardzo ważny w pośredniczeniu w obwodach pomiędzy korą przedczołową i częścią limbiczną. Uwaga, ma to duże znaczenie w hamowaniu behawioralnym, czyli ogranicza naszą impulsywność i wybuchowość. Obniża także uwalnianie testosteronu, ma szczególne znaczenie w sytuacji jego nadmiaru, hamując tym samym agresję, ale stymuluje za to produkcję hormonu wzrostu, więc to nie jest tak, że to obniżenie produkcji testosteronu to jest coś złego w tym wypadku. Zrównoważona aktywność GABA sprawia m.in., że nasze działania są spokojne, metodyczne oraz prawdopodobnie zgodne z wcześniejszymi planami, czyli to też jest taki stabilizator naszych działań i utrzymywania w pewnym sensie, tak powiedziałbym potocznie, toru, jaki obraliśmy. Czyli dzięki odpowiedniej ilości GABY możemy działać zrównoważenie. O to mi chodziło. Szukałem takiego jednego wyrażenia, które nam to spaja. GABA przyczynia się też do kontroli ruchów i procesów widzenia, co bardzo ważne, o czym powiedziałem też wcześniej, i hamuje i równoważy główny przekaźnik pobudzający, czyli ten wcześniej wspomniany glutaminian, prawda? Teraz to wspomniane hamowanie jest generalnie bardzo fascynujące. Dlaczego? Dlatego, że oba neurotransmitery są od siebie bardzo zależne, czyli mowa tutaj o zależności pomiędzy GABą a glutaminianem. Teraz równowaga w obrębie ilości GABA-glutaminian, pamiętajmy, że podobna sytuacja była w zależności dopaminy i serotoniny, w której też ta równowaga w ich obrębie była niezbędna do utrzymania równowagi naszego układu nerwowego. I dokładnie tak samo jest pomiędzy GABą a glutaminianem. Działanie w ogóle neuroprzekaźnikowe związane jest z transmisją sygnałów nerwowych w mózgu, natomiast to jednak nie wszystko. Okay, to jest ważna informacja do zapamiętania, że to nie jest tylko utrzymanie równowagi i przekazywanie sygnałów, bo wiemy, że GABA wpływa na rozwój układu nerwowego w zróżnicowany sposób. No i na przykład różnicowanie neuronów, ich migracja w obrębie mózgu, powstawanie m.in. synaps i programowaną na przykład śmierć komórkową, czyli tak zwaną apoptozę. Okay, to jest akurat proces, który jest pożądany, ponieważ co jakiś czas nasze komórki, co ileś lat, nasze komórki właśnie mają w sobie taki zaprogramowany reset, czyli apoptaza, to jest taka programowana śmierć, tak jak było wcześniej wspomniane. No i proces w ogóle powstawania GABA właśnie z glutaminianu odbywa się w astrocytach, ale to już nie jest ważna informacja, tylko żebyśmy wiedzieli, gdzie dokładnie to się dzieje. Natomiast wspomniana ta przemiana zachodzi dzięki działaniu specjalnego enzymu, i tutaj jest taka trudna nazwa, czasami specjalnie sobie notuję te nazwy, żeby je przytoczyć, tak zwany dekarboksylaza kwasu glutaminowego, w skrócie GAD. Do jego prawidłowego działania na przykład absolutnie niezbędna jest witamina B6, czyli tak ważny jest w ogóle w tym procesie, jak zresztą w każdym naszego organizmu, stosunek witamin z grupy B. Czyli na przykład regularne badanie witaminy B6, B12, B3 to jest jeden z elementów, który pozwala nam właśnie nie tylko utrzymać takie szeroko pojęte, jak to się mówi, zdrowie naszego ciała, ale między innymi w naszym układzie nerwowym, tutaj w komunikacji GABY z glutaminianem, na przykład B6 jest absolutnie niezbędna. Teraz uwaga, jeżeli organizm boryka się z jej niedoborem, może mieć miejsce tak zwane hamowanie układu nerwowego. No i widzimy, że to jest taka jedna mała rzecz, którą warto tutaj dodać i wrzucić. Jaką w ogóle ważną rolę odgrywają między innymi takie aminokwasy jak tauryna, przy tym właśnie dodatkowo witamina B6, czy arginina, do tego jeszcze, cynk, czy na przykład magnez. No to są takie ciekawie połączone kofaktory, które łączą nam się w tym całej osi i komunikacji pomiędzy GABą a glutaminianem, więc no niezwykle ważne procesy tam się odbywają, a wydawałoby się tylko, że no te witaminy tak wspierają odpowiednią pracę naszego organizmu, a to okazuje się, że wspierają nie tylko pracę naszego ciała, organizmu, jelit czy odporności, ale również są ważnymi kofaktorami w przekaźnictwie choćby między GABą a glutaminianem. Właśnie. Z wielu badań, moi drodzy, wynika, że w chorobach psychicznych, degeneracyjnych ośrodkowego układu nerwowego, czyli tutaj mówimy o schizofrenii, epilepsji, stanach lękowych, depresji, Parkinsonie, Alzheimerze czy na przykład zaburzeniach maniakalno-depresyjnych występuje zaburzenie funkcjonowania układu GABAergicznego. Teraz głównie chodzi o neurotransmisję GABY. Konkretniej problemem jest tutaj obniżenie poziomu tego neuroprzekaźnika w mózgu. Poziom GABA u osób borykających się na przykład z bezsennością jest prawie 30% niższy. Niektóre leki stosowane w leczeniu bezsenności wykazują działanie właśnie na ten układ GABAergiczny. Szczególną rolę, uwaga, tutaj odgrywają receptory GABA-A występujące głównie we wzgórzu, czyli w strukturze naszego mózgu odpowiadającej za sen. Czyli widzimy, jak to się pięknie łączy. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Bezsenność równa się, badania pokazują, że mamy spadek GABY o 30% aktywności w naszym wzgórzu, więc zobaczmy, jak to się pięknie i dosyć konkretnie łączy. Teraz stany pobudzenia, takie jak lęk, agresja czy panika, są również związane z niedoborem GABY, ponieważ jest on niezbędny do zrównoważenia działania neuroprzekaźników pobudzających, czyli raz jeszcze glutaminian, między innymi, czy na przykład dopamina. Terapia farmakologiczna, to jest w ogóle niezwykle ciekawe, tutaj aż zapisałem sobie cały taki cytat. Terapia farmakologiczna mająca na celu zwiększenie neuroprzekaźnictwa GABAergicznego bazuje na stosowaniu leków usprawiających połączenie cząsteczki tego neuroprzekaźnika ze swoim receptorem. Do takich związków zalicza się na przykład benzodiazepiny, które w znacznym stopniu wyparły stosowane wcześniej barbiturany. Ich działanie polega na łączeniu się z receptorem benzodiazepinowym BDZ, który jest częścią większego kompleksu receptorowego zwanego receptorem GABAergicznym. Teraz stymulacja receptorów BDZ powoduje zwiększenie przyłączenia GABA do receptora GABAergicznego i aktywację jego działania, czyli powstanie sygnału związanego z funkcjami GABA, uspokojenie przy tym i zmniejszenie lęku. I jakby to jest fascynujące, jak to jak przytacza się ten przykład, tak jak tutaj powiedziałem, bo na przykład my benzodiazepiny trochę znamy bardziej pewnie z uzależnienia, czy znamy je z sytuacji takich mniej pożądanych, gdzie faktycznie one są przepisywane jako leki farmakologiczne w różnych schorzeniach, ale potem niestety są nadużywane. Ale widzimy, jaka tu jest ścieżka neuronalna, która jest potrzebna do tego, żeby na przykład takie benzodiazepiny dotarły do naszej GABY i spowodowały właśnie to większe uspokojenie czy zmniejszenie lęku, dzięki czemu GABA zaczyna pracować w sposób zrównoważony i na przykład pierwszym z efektów tego typu działania jest to, że osoby, które borykały się m.in. z bezsennością, zaczynają lepiej spać, a jak zaczynają lepiej spać, to się lepiej regenerują i lepiej generalnie funkcjonują w ciągu dnia. No i to są takie tematy, bym powiedział, troszkę grubsze, ale pomimo tego, jak połączymy sobie je z naszą codziennością, to wydaje mi się, że one są bardzo potrzebne. Tutaj akurat skupiłem się na trochę może takich dużych problemach, ale za chwilkę będę schodził z tą skalą do takich codziennych. Natomiast jeszcze jedna ciekawostka. W ten sposób działa m.in. popularny, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no bo gdzie by indziej, Xanax. Należy unikać stosowania benzodiazepin w leczeniu przewlekłym. Dlaczego? No bo ponieważ może się rozwinąć na niego swego rodzaju, tu szukam odpowiedniego słowa, tolerancja. Zmniejszenie wrażliwości receptorów i związany z tym spadek działania leczniczego, no a potem oczywiście, jak to mówiłem w odcinku o dopaminie, tak się tworzy właśnie proces uzależnienia. Poza tym długotrwałe i systematyczne stosowanie benzodiazepin ponad miesiąc codziennie, uwaga, czyli wystarczy 30 dni codziennie, może prowadzić do silnego uzależnienia psychicznego i fizycznego, zwłaszcza u osób ze skłonnością do uzależnień, więc absolutnie nie polecam. Kolejne badania, bardzo ciekawe, które znalazłem, wykazały, że u osób cierpiących na depresję kliniczną charakterystyczny jest niedobór GABA, co osłabia supresję wzrokowo-przestrzenną, a więc mówiąc najprościej, osoby chore lepiej radzą sobie z rozpoznawaniem dużych i lub jednostajnych obiektów niż osoby zdrowe. Mogą mieć natomiast problemy z rozróżnianiem detali. Zmniejszone działanie GABA w depresji również jest, moi drodzy, związane z mocno z chronicznym niepokojem, stanami lękowymi, trudnościami w relacjach społecznych oraz wracającą tutaj po raz kolejny bezsennością. Okay? To było z takich bardziej, powiedziałbym, naukowo, psychologicznych natomiast elementów, ale teraz chciałbym skupić się na kilku rzeczach związanych z tym, jak objawiają się niedobory GABA, ponieważ czasami wydaje się, że nie, no gdzie tam jakby to, mnie to nie dotyczy, prawda, no bo powiedziałem o takich rzeczach to trochę poważnym, ale chciałbym teraz przeczytać taką listę rzeczy, które znalazłem, wypisałem je sobie, no i zobaczymy jak tutaj się odnajdziemy w tym. Zastanów się, może któreś dotyczą też Ciebie. Problemy ze snem. Drażliwość. Nadmierne zamartwianie się, stany lękowe, bojaźliwość, niezdolność do radzenia sobie ze stresem ze względu na zwiększony poziom kortyzolu. Nasilony niepokój utrzymujący się przez dłuższy czas. Utrata zorganizowania i stabilności. Strach przed podejmowaniem odpowiedzialności. Niemożność skupienia się, gonitwa myśli. Chroniczne poczucie niepewności, nie tylko lęku, chyba powtórzyłem to. Zaburzenia jelitowe, problemy trawienne, można również zaobserwować zmiany łaknienia, brak apetytu, oddziaływanie GABA spod wzgórzem ośrodka głodu i sytości. To tutaj jest ten powód. I nieprawidłowa praca gospodarki gabaergicznej przekłada się na wzrost bądź zmniejszenie wytwarzania hormonów wzrostu, co z kolei przyczynia się do rozwoju zaburzeń metabolicznych różnej postaci. Natomiast nadmiar GABA, to też jest bardzo ciekawe, tylko wypisałem kilka takich ciekawych elementów, kojarzony jest z nadmierną sennością, brakiem energii i motywacji, nadmierną chęcią kontroli, brakiem kontroli apetytu, czyli nieodczuwania sytości, czyli mogę jeść, 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 oraz nadopiekuńczością. Może nadopiekuńczość może nam jakoś tak bardzo nie grozi, ale mimo wszystko jest to ciekawe, prawda, że nadmiar GABA właśnie jest kojarzony z czymś takim. Teraz pytanie, czy warto suplementować GABę i czy może ona w ogóle przechodzić przez barierę krew-mózg? To jest w ogóle ciekawe zagadnienie, no bo wystarczy, wydawałoby się, kupić sobie supla tam z jakiejś popularnej firmy polskiej czy amerykańskiej, właśnie, który nazywa się, że nie ma żadnej oryginalnej nazwy, po prostu nazywa się GABA. No i sobie brać tego supla i mieć nadzieję, że ten poziom GABA nam się podniesie w różnych sytuacjach. Trochę jak suplementowanie czasami ashwagandy, o tak po prostu, albo jakichś suplementów, które już bardziej wierzę, że są na bazie właśnie czy to ashwagandy, czy L-teaniny na przykład, tak jak z Health Labsa mamy na przykład taki suplement Chill Me, czy Rest Me na przykład. No to są takie, bym powiedział, tam nie ma oczywiście GABY, ale to są takie naturalne, roślinne suplementy, które możemy sobie tak pewnie doraźnie, regularnie stosować, żeby poczuć się trochę lepiej. Natomiast z tą GABą to jest ciekawe zagadnienie, dlatego że odmienia się je przez po prostu wszystkie przypadki w kręgach naukowo-dietetycznych. Niektórzy twierdzą, że przekroczenie tej bariery, czyli krew-mózg, czyli w ogóle GABA jest w stanie dotrzeć przez krew do naszego mózgu, jest absolutnie niemożliwe, ponieważ tworzy on bardzo niestałą cząsteczkę w wysokiej polarności, czyli istnieją także dane wskazujące, że GABA w określonych warunkach ma możliwość migracji z krwi do mózgu, na przykład w wyniku rozszczelniania bariery krew-mózg po połączeniu GABA z aminokwasem, na przykład L-arganiną lub tlenkiem azotu, ale wyniki takich badań dotyczą głównie doświadczeń z udziałem zwierząt laboratoryjnych. Sugeruje się więc, że w przypadku tych doświadczeń wzrost GABA w mózgu może wynikać ze zwiększenia stężenia tlenku azotu w efekcie podania L-arganiny, co może wpłynąć na przepuszczalność bariery krew-mózg. No więc nie do końca wiemy, nie do końca jesteśmy w stanie określić, bo kwas gamma-aminomasłowy nie bez powodu jest produkowany przez bakterie jelitowe, ponieważ ma on całkiem spore znaczenie dla w ogóle zdrowia i funkcjonowania układu trawiennego. Więc GABA nie tylko w mózgu, prawda, ale również w naszych jelitach. Natomiast to już idąc dalej, bo myślę, że nie ma sensu tutaj dywagować nad tym, jeżeli chcecie więcej poczytać o tym, czy jest w stanie przekroczyć barierę krew-mózg, absolutnie Was do tego zapraszam, ale bez względu na to, czy GABA przechodzi przez barierę krew-mózg i spożyty doustnie podany w iniekcji, jakkolwiek inaczej jest w stanie dostać się do mózgu, niewątpliwie jego działanie jelitowe w tak zwanym jelitowym układzie nerwowym jest ważne i korzystne, a poprzez coraz lepiej przebadaną koneksję jelita-mózg czy współdziałanie bakterii jelitowe-mózg może wpływać na działanie naszego ośrodkowego układu nerwowego, na przykład w mózgu, czyli wystarczy nam bariera jelitowa, która będzie oddziaływała i będzie rozmawiała z naszym mózgiem, mówiąc potocznie oczywiście. Więc na przykład z niektórych badań wiemy, że istnieją szczepy bakteryjne w probiotykach, które wpływają na syntezę GABA w jelicie. Działają z korzyścią również dla mózgu. Przykładem może być tutaj Lactobacillus Ramonus, Rhamnosus, przepraszam, Lactobacillus parasacei i Lactobacillus brevis, ok? Czyli raz jeszcze te probiotyki, które działają z korzyścią również dla mózgu na syntezę GABA w jelicie, to są Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus parasacei i Lactobacillus brevis. Do tego jeszcze, już bez laktusów, tylko Bifidobacterium infantis, Lactobacillus reuteri oraz rodzina Bacteroides, które zwiększają aktywność enzymu GAT, co sprzyja zachowaniu równowagi między poziomem glutaminianu i GABA w naszym organizmie, co oczywiście wiemy, że jest ważne z tej perspektywy. Więc w razie czego, gdyby tutaj któreś z tych nazw probiotyków nie zostały dobrze odgadnięte czy znalezione, to śmiało możecie napisać, ja Wam tutaj mogę wysłać zdjęcie moich notatek i zobaczycie sobie, o które dokładnie szczepy bakteryjne probiotyków chodzi. Natomiast myślę, że co nas może bardziej zainteresować jeszcze w tym odcinku i w ogóle w dyskusji o GABA, bo to było, wydaje mi się, dla mnie też takie najbardziej chyba z tego wszystkiego fascynujące, to jest to, że oprócz probiotyków, oprócz ewentualnych supli, warto wiedzieć, jakie są przyczyny niedoboru GABA, czyli co w ogóle będzie wpływało na to, że GABA nam się obniży. Po pierwsze, na po prostu topie tej listy, nie dziwi mnie to w ogóle, jest nadużywanie alkoholu, który działa jako modulator receptorów GABA. Etanol, uwaga moi drodzy, może aktywować ich działanie i w efekcie do mózgu wysyłane są fałszywe informacje na temat wysokiego poziomu GABA i odpowiedniej aktywności jego receptorów, co skutkuje zazwyczaj zahamowaniem syntezy tego neuroprzekaźnika, czyli alkohol numer jeden. Niedobór glutaminianu, czyli tego antagonisty. O, glutaminianie chyba, widzę, że nam się szykuje cały odcinek, więc to nam dopełni tą serię o mózgu i myślę, że tam gdzieś pewnie pod koniec tej drugiej setki odcinek o glutaminianie również nagram. Nadmiar stymulantów, czyli na przykład kofeiny i napojów energetyzujących. Niedobór kofaktorów. I teraz uwaga, witaminy B1, B3, B6. Aminokwasy L-tauryna, L-arganina. Cynk, magnez. Nieodpowiednio, do tego oczywiście nieodpowiednio zbilansowana dieta. Kolejny element, nadmiar żywności przetworzonej, która zmniejsza powierzchnię wchłaniania jelit, na przykład emulgatory i niektóre konserwanty, zmniejszając przy tym liczbę kosmków jelitowych, a co za tym idzie, prowadzi do niedoboru kluczowych witamin i minerałów. No i teraz coś, co jest chorobą, myślę, że XXI wieku, czyli przewlekły i chroniczny stres. No i tutaj nie ma w sumie żadnego suplementu, oprócz tego jednego podpunktu, gdzie mieliśmy te dwa aminokwasy, L-arganinę i L-taurynę, B1, B3, B6, cynk i magnez. To są takie, powiedzmy, go-to, prawda? Takie oczywistości. W sumie teraz nawet popijam sobie napój taki z dodatkiem właśnie... co tam mam? Witaminę C i cynk. O właśnie. No, to tak idealnie pasuje pod GABę. No i teraz analogicznie, co podwyższa poziom GABA w organizmie? I tutaj oprócz oczywiście zmniejszenia spożycia alkoholu, uzupełnienie diety w kofaktory, związki i witaminy niezbędne do syntezy GABA, na przykład praktyki relaksacyjne. Ja bym powiedział też, że jakiekolwiek tak zwane antagonistyczne działania, które będą wpływały na zmniejszenie ewentualnego chronicznego, długo utrzymującego się stresu. Praktykowanie jogi, medytacja, metody relaksacyjne, ciepła kąpiel w soli, ale również zimny prysznic, spacer w naturze, regularne odpoczywanie, wyjeżdżanie gdzieś choćby niedaleko. To uwaga, nie muszą być wakacje na Bali czy na Malediwach. Wystarczy, że pojedziemy w naturę, w las. To mówimy tutaj o najprostszych rzeczach, które mogą nam pomóc trochę obniżyć ten poziom chronicznego stresu. Spożywanie produktów zasobnych w aminokwas w związku z działaniem GABA w obrębie jelit. Okay? Czyli warzywa krzyżowe, takie jak pomidory, szpinak, ziemniaki, bataty, warzywa strączkowe, takie jak soja, fasola czy groch na przykład. Produkty zbożowe, jak gryka, owies, pszenica, jęczmień i ryż. Kiszonki, produkty sfermentowane, na przykład jak kimchi, kefir, kombucha, czyli fermentowana herbata, czy na przykład fermentowane rośliny strączkowe, tempeh, natto, fasola, mung, czarna fasola. I teraz uwaga, to jest taka ciekawostka jeszcze na koniec, że częste spożycie fermentowanych produktów będących źródłem GABA może działać korzystnie na enteryczny, czyli jelitowy układ nerwowy oraz łagodzić stres stres psychiczny i fizyczny może mieć bardzo korzystny udział w dietetycznym wsparciu leczenia depresji. To jest w ogóle ciekawa taka mała wrzutka tutaj, a profesor Keith Steinkraus z Uniwersytetu Cornell w 1993 roku powiedział taką oto sentencję. Procesy wymagane w przypadku sfermentowanej żywności były obecne na Ziemi, gdy na scenie pojawił się człowiek. Kiedy badamy tę żywność, w rzeczywistości badamy najbardziej intymne relacje między człowiekiem, mikrobem i żywnością. Czyli tutaj coś w tych naszych sfermentowanych produktach, słuchajcie, w kiszonkach, w kefirze, może być ciekawego. Kimchi, kombucha, no polecam po prostu w tym wszystkim. No i tu o gabie byśmy powiedzieli, że wystarczy, bo konkrety mamy. Myślę, że więcej nie trzeba. Natomiast warto zapamiętać, że, bo to nam robi też wstęp do kolejnego odcinka, jeżeli oczywiście chcecie ten odcinek o glutaminianie, bo glutaminian, moi drodzy, na dobrą pamięć w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, bo jeśli gaba jest hamulcowym, to glutaminian, czyli tak zwany kwas glutaminowy, zdecydowanie będzie głównym pobudzaczem naszego organizmu, a układ neuroprzekaźnikowy związany jest z jego działaniem w najbardziej obszernym systemie komunikacji w całym ośrodkowym układzie nerwowym. Niektórzy, uwaga, nawet twierdzą, że on może mieć ważniejszą funkcję niż dopamina, której się tak często czepiamy i mówimy, że jest taka super najważniejsza. A słuchajcie, do takiego spokoju, do swobody, do harmonii potrzebna nam jest glutaminian i potrzebna nam jest GABA. Kluczowa funkcja glutaminianu, moi drodzy, to jest bardzo ciekawe, dlatego to nie jest tylko pobudzacz, bo jeżeli jego kluczowa funkcja jest związana z zapamiętywaniem, uczeniem się i generalnie aktywacją różnych działań, no to wręcz wydaje się, że nie możemy go pominąć. Nie możemy pominąć rozmowy o tym, co powoduje niedobór glutaminianu, nadmiar, czy jakie na przykład witaminy będą pomagały nam uzupełnić. Ale myślę, że też tam sobie możemy wrzucić i dołożyć kilka tak zwanych molekuł szczęścia, czyli endorfiny, oksytocynę, która jest też bardzo ciekawa i też warto by się dowiedzieć, co tutaj wpływa na tą naszą oksytocynę. No i przejść dalej do, tak jak wspomniałem, tej neuroplastyczności naszego mózgu, czyli tworzenia nowych połączeń w sieciach naszych komórek. No niezwykle ciekawy temat, ja tak lubię o tym gadać, lubię sobie to notować, lubię to zbierać całość, lubię przygotowywać się do tych odcinków, bo ja się po prostu dużo przy nich uczę. Jeżeli też tak macie, no to dajcie mi znać, to będę wtedy wiedział, że nagrywamy dalej. No i co, tu postawimy kropkę, moi drodzy. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Wiecie, co robić, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Wirtualna kawka, oceny na Spotify. Słuchajcie, dawajcie znać, co myślicie. Po drugiej stronie mam nadzieję, że również miło się tego słucha. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dobrego dnia, wieczora i nocy. Cześć.